Komentarze Radia Gdańsk.
Michał Podośniak, dzień dobry, witam gości, witam słuchaczy Radia Gdańsk. Na zegarach 10 minut po godzinie 9. Mamy wtorkowy poranek i czas na komentarze na Radia Gdańsk. Małgorzata Rakowiec, TVP Gdańsk na łączu telefonicznym. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A ze mną w studiu Marek Formera, Gazeta Gdańska.
Dzień dobry, witam państwa.
Już w tym tygodniu wizyta prezydenta USA w Polsce, posiedzenie Rady Europejskiej i nadzwyczajny szczyt NATO w sprawie wojny na Ukrainie. Dużo się będzie działo politycznie. Jakie decyzje mogą zapaść na tych spotkaniach i jakie, no, zdaniem komentatorów tutaj obecnych powinny zapaść na tych szczytach? Małgorzata Rakowiec.
Wydaje się, że oczekiwania są ogromne, bo w tym całym konflikcie, w tej agresji Rosji na Ukrainę potrzebny jest na pewno przełom, dlatego że no, mamy do czynienia chyba ze swojego rodzaju stagnację. To już jest, za chwilę będzie miesiąc, kiedy Ukraińcy się bronią, dzielnie się bronią, potrzebują na pewno wsparcia takiego konkretnego, bo okazuje się, że wiele z wprowadzonych sankcji jest sankcjami martwymi. No, mówi się o tym, że to, co najbardziej miało uderzyć w Rosję, to było zablokowanie transakcji finansowych, transakcji SWIFT. No, jednak okazuje się, że na liście jest kilka banków, a jeśli są inne, to tak naprawdę bez problemu nie można te transakcje robić za pomocą innych banków. Wydaje się, że ta propozycja, która została w Kijowie złożona przez stronę polską, tej specjalnej misji NATO, pokojowej, ale nie bezbronnej, zaczyna być dyskutowana. O tym się dziś mówi, że prezydent Biden tutaj na spotkanie dostał wytyczne i wśród tych wytycznych jest również przedyskutowanie tej opcji. Co z tego będzie? Zobaczymy, ale wydaje się, że jeśli nie będzie jakiejś takiej zdecydowanej postawy czy zdecydowanego działania, to będzie rozczarowanie po tych spotkaniach na najwyższym szczycie.
Sankcje są dziurawe, to wszyscy wiemy, bo transakcje cały czas są, węglowodory cały czas płyną. Co powinno się zmienić? Marek Formera.
No myślę, że Europa, ale też w gruncie rzeczy Stany Zjednoczone nie są przygotowane na podejmowanie działań w innej skali niż gospodarcza, polityczna i społeczna. I to jest problem, ponieważ po drugiej stronie jest żywa i bezwzględna siła. Jest agresja, jest wojna, są rakiety, jest śmierć. Giną ludzie. Jednocześnie Rosjanie, choć zmienili sposób walki z Ukrainą, bo jak widać z map zamieszczanych na innych portalach zagranicznych zwłaszcza, ten obszar, który zaczynają kontrolować, jest zwłaszcza na wschodzie Ukrainy i na południu dość wyraźnie już zaznaczony, więc ta sytuacja każdego dnia zmienia pozycję stron w tej debacie. Europa jest, a w gruncie rzeczy Stany Zjednoczone, uwikłana w skomplikowane demokratyczne procedury. Ciężko jest podjąć szybką, jednoznaczną decyzję. Można oczywiście rozważać i powinno się rozważać ustanowienie sił pokojowych. Myślę, że to jest propozycja, która troszkę przeorała świadomość uczestników życia politycznego w Europie. Wymaga ona jednak albo mandatu ONZ-u, albo zgody Rosjan i Ukraińców. No byłoby niedobrze, gdybyśmy mieli być jedynym krajem, który, korzystając z takich niewyrażanych wprost sugestii, chciał wysłać oddziały pokojowe w rejon Lwowa. Miałbym olbrzymi lęk przed konsekwencjami takich jednostronnych decyzji, a tak jak słyszę i słyszymy państwo też to słyszą, Amerykanie siebie wykluczają z tej operacji, natomiast zezują w stronę sąsiada Ukrainy. Powinniśmy w tej sprawie mniej więcej z taką determinacją, jak budujemy swoją gospodarczą rację stanu w oparciu o budowę własnej energetyki, o własny pomysł geopolityki energetycznej, budować także swoją pozycję w tym trudnym momencie historycznym.
Nie bądźcie sponsorami rosyjskiej machiny wojennej, ani jednego euro dla okupantów. Zamknijcie dla nich wasze porty, nie dostarczajcie towarów, zrezygnujcie z ich surowców, naciskajcie, żeby Rosja wycofała się z Ukrainy. To słowa prezydenta Żeleńskiego. Ale wróćmy do słowa, które skierował do Niemców. Wróćmy na moment do koncepcji Jarosława Kaczyńskiego, która powstała, została zaprezentowana w Kijowie, tych sił pokojowych, ale jednak potrafiących się bronić. Nie jesteśmy osamotnieni, już Dania zgłosiła chęć do tego, by w takich siłach uczestniczyć, wysłać tam swoje wojska, a tymczasem opozycja ten pomysł no wyśmiewała, bądźmy szczerzy. Czy no, dlaczego tak się dzieje? Czy tego głosu nie ma? Czy opozycja jest tak boi się Rosji w tym momencie, gdy ona tak naprawdę stoi u naszych granic? Małgorzata Rakowicz.
Każda taka decyzja musi być na pewno decyzją wspólną. Musi to być też taka decyzja, w której Polska, chociaż jest tą stroną, którą proponuje, no to ma pełne wsparcie ze strony większości państw, w tym Stanów Zjednoczonych. Trochę o tym mówił redaktor Formela przed chwilą. Czemu opozycja tak się zachowuje? Trochę jest chyba tak, że próbuje znaleźć opozycja swoje miejsce w tej sytuacji, która jest. Z jednej strony czysto politycznie na to patrząc, z jednej strony budowała swoją tożsamość na antypisie, to była główna tożsamość polityczna, nie na programach, nie na propozycjach. I teraz, kiedy jesteśmy w sytuacji, gdzie wydaje się, że większość społeczeństwa, niezależnie od sympatii politycznych, oczekuje solidarnych działań w kierunku Ukrainy, opozycji trudno znaleźć swoje miejsce. No i tak próbuje wynajdywać pomysły, które można byłoby skrytykować, próbuje wyśmiewać. No a potem się okazuje, że w jaki sposób trzeba się z różnych rzeczy wycofywać.
No tych pomysłów ze strony opozycji nie ma, jeśli są to takie, które są do zrealizowania tylko i wyłącznie za zgodą Unii Europejskiej, prawda?
No jeśli chodzi o opozycję, no wczorajszy dzień był bardzo ważny, dlatego że premier zorganizował istotne spotkanie liderów sił politycznych w sytuacji, która dla nikogo nie jest łatwa. I to spotkanie, już nie chcę mówić o wewnętrznej substancji, ale o sposobie przygotowania i relacjonowania tego spotkania przez polityka, który uważa się za lidera opozycji, choć jest tylko liderem jednej organizacji politycznej. Zarówno przed spotkaniem, jak i po spotkaniu. No, próba takiego politycznego szyderstwa no, nie przystoi komuś, kto chciałby być poważnym liderem poważnej opozycji w warunkach głębokiego kryzysu. Tym bardziej, że ten polityk jest także przywódcą Europejskiej Partii Ludowej, która, jak słusznie zauważył pan minister Sellin w rozmowie Radia Gdańsk, nie zajęła stanowiska w żadnej kluczowej sprawie wobec żadnego kluczowego wydarzenia, które w ostatnim miesiącu przeorało świadomość Europejczyków. No nie chcę powiedzieć, że tą partią rządzi Donald Tusk, bo w tej sytuacji wygląda na to, że nie rządzi tą partią. To jest taki moment w historii, kiedy polscy przywódcy jadą do Kijowa i próbują uzyskać inicjatywę polityczną, która będzie znaczącym faktem dla całej Europy, a przywódca uważający się za przywódcę opozycji jedzie na Węgry i antyszambruje w czasie wyborów parlamentarnych na Węgrzech. No, to jest taki moment, w którym gdyby nie było demokracji na Węgrzech, a też w Polsce, z czym się często spotykamy ze strony tego samego środowiska, to Donald Tusk zostałby zatrzymany i odstawiony radiowozem do granicy jako osoba, która uczestniczy, miesza się w wewnętrzne sprawy innego kraju. Więc to zachowanie części opozycji, zwłaszcza tej opozycji związanej z Platformą, wydaje mi się całkowicie groteskowe jak na skalę wyzwań.
To kończąc temat zbliżających się dyplomatycznych spotkań. Ciekawe słowa byłego dowódcy Gromu, generała Romana Polko. Jeśli ktoś nas szantażuje bronią nuklearną, to trzeba tę broń pokazać. I dodał, że chodzi o rozmieszczenie w Polsce nośników broni nuklearnej, które są w stanie sięgnąć Moskwę. Czyli ciekawa propozycja, ciekawa opinia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po szczycie NATO. Ponad 2 miliony uchodźców trafiło do Polski. Krótkie pytanie, liczę na krótką odpowiedź. Czy rząd radzi sobie z taką ilością ludzi? Małgorzata Rakowicz.
radzi sobie Polska, powiem tak ogólnie, bo wydaje mi się, że dyplomatycznie. Ale wydaje mi się, że w tej całej sytuacji, to jest to, co na pewno musi budować nas, to jest sytuacja, w której otwartość ludzi, ich empatia, ich zaangażowanie, bo gdyby tego nie było, na pewno rządowi byłoby dużo trudniej cokolwiek zrobić. Ale to wszystko spowodowało, że na pewno też łatwiej koordynować swojego rodzaju działania. I taka koordynacja wydaje się, że jest. Wydaje się, że swojego rodzaju szkołą była już koordynacja przy budowie szpitali tymczasowych czy przy działaniu w przypadku sytuacji z COVID-em kryzysowej. A teraz wydaje mi się, że chociaż są takie pohukiwania ze strony niektórych samorządowców, którzy też próbują pokazać, że to tak naprawdę my robimy, a nie oni, to tak naprawdę organizacje, a nie wy. Zupełnie wydaje mi się niepotrzebne, bo w tym całym dramacie ważne jest, żeby współdziałać, żeby wiedzieć też, kto ma jaką rolę i po co został powołany, po co jest rząd, po co są struktury wojewódzkie, po co są struktury samorządowe. No ale tak jak mówię, podkreślam tutaj też to ogromne zaangażowanie ludzi. To wszystko spowodowało, że Polska daje radę.
Według danych rządowych wczoraj numer PESEL otrzymało blisko 250 tysięcy osób, więc spora rzesza to i zasługa i samorządów, i władz wojewódzkich, bo te sprzęty, czytniki linii papilarnych, dokumenta, także urzędnice, no to jest wspólne dzieło i samorządów, i władz wojewódzkich. Marek Formela.
Ale ja podzielam zdanie Małgosi, że zdajemy egzamin jako Polska. I że jest obrzydliwą małostkowością uwypuklanie przez niektóre samorządy własnych zasług i deprecjonowanie działania struktur państwa. No, nie przystoi w takim momencie potykać się o tak niskich lotów ambicje i przeszkody. Te liczby, które podałeś, no, są liczby pokazujące, jak sprawnie państwo polskie podchodzi do problemu, do którego, jak sądzę, żaden kraj w Europie nie byłby przygotowany w takim stopniu, w jakim my musieliśmy się przygotować w bardzo krótkim okresie czasu. I to, że właściwie całe polskie społeczeństwo odczuwa nietajoną empatię wobec problemów sąsiada, jest jakimś też wielkim symbolem zmiany relacji, bo przecież relacje polsko-ukraińskie to nie są proste relacje i do dzisiaj nawet w sytuacji tego zagrożenia głębokiego prezydent Zełenski nie może zdobyć się na jedno zdanie odniesienia do bolesnych kart historii polsko-ukraińskiej. A moim zdaniem powinien, bo myśmy angażując się w pomoc dla Ukrainy napadniętej w niewypowiedzianej wojnie przez innego potężnego sąsiada, no przekroczyli granice wszystkich uprzedzeń historycznych, które na tych relacjach ciążą.
A co ciekawe, jeszcze przed wydarzeniami z 24 lutego były badania, podejrzewam, sprzed 2 lat, pokazujące, który naród jest najbardziej lubiany przez Ukraińców. Na pierwszym miejscu byli Polacy.
No teraz właśnie, także no, nie pomylili się.
Nie pomylili się. A skoro mówimy o historii, to porozmawiajmy jeszcze na koniec o dzisiejszej rocznicy. 82 lata temu rozstrzelano 67 więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof. To byli Polacy, to byli działacze polonijni z Wolnego Miasta Gdańska, nauczyciele, księża. Taka rocznica, o której trzeba pamiętać, trzeba ją przypominać i mówić, dlaczego to się stało. Marek Formela.
No to jest moment, który pokazuje, że nowe pokolenie historyków gdańskiego magistratu ma problemy ze zrozumieniem czy z pojmowaniem tego fragmentu historii. To nie jest czas i miejsce, żeby po Gdańsku maszerować, śpiewać, pląsać w radosnym korowodzie. I to też nie jest czas, żeby organizować uroczystości ku czci zamordowanych przedstawicieli Polonii Gdańskiej. Bo Polacy w wolnym mieście Gdańsku to nie była Polonia, to nie byli emigranci, to byli rdzenni mieszkańcy tego miasta, tej gminy, tej okolicy, którzy na skutek decyzji politycznych stali się mieszkańcami wolnego miasta Gdańska, a nie państwa polskiego, na co się przez dłuższy okres w okolicach Traktatu Wersalskiego zanosiło.
I na koniec Małgorzata Rakowiec, dlaczego powinniśmy pamiętać?
Myślę, że to jest obowiązek, który powinniśmy naszym rodakom oddawać. Szczególnie pamiętać tutaj, troszeczkę w związku z tym, co o czym mówił redaktor Formela, dlatego że ta pamięć o tej historii miejsca jest często zapomniana, często gdzieś w jakiś sposób marginalizowana i bagatelizowana, wręcz powiem. I trzeba też pamiętać, że to, co się wydarzyło, te mordy tutaj na Pomorzu, to była przemyślana taktyka złamania ducha. I myślę, że młode pokolenie będzie to tym bardziej teraz odczuwało, patrząc na to, co Rosjanie robią na Ukrainie. To, co zrobiono na Pomorzu, to była potrzeba złamania polskości tutaj na tych ziemiach. I te ofiary nie były przypadkowe.
Zatrzymywano i mordowano ludzi tylko dlatego, że wpisywano polnisze inteligencje albo polnisze Minderheit. I to jest prawda o tej czystce etnicznej, która się dokonała.
Likwidacja narodu. Coś, co może i do czego dochodzi w tej chwili za naszymi wschodnimi granicami. Bardzo dziękuję za dzisiejsze komentarze. Małgorzata Rakowiec, TVP Gdańsk. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I Marek Formela, Gazeta Gdańska. Michał Pacześniak.
Do usłyszenia.